Wnet.
Dzień dobry Państwu, to jest popołudnie Radia Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, wnet.fm, cały świat. Zaczynamy naszą popołudniową audycję, zaczynamy od spraw poważnych, smutnych i takich, o których nie chciałoby się rozmawiać, ale niestety wygląda na to, że rozmawiać trzeba. Naszym rozmówcą jest teraz Marek Pyza, dziennikarz śledczy związany m.in. z tygodnikiem W sieci. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Platforma Obywatelska wezwała do bojkotu mediów publicznych, konkretnie telewizji publicznej, mówiąc, że telewizja publiczna jest rozsiewa mowę nienawiści i jest moralnie współodpowiedzialna za złe rzeczy, które w Polsce się dzieją. Z kolei wdowa po Pawle Adamowiczu, pani Magdalena Adamowicz, oskarżyła i rząd, i wprost telewizję polską o zaszczucie jej męża. To są smutne sprawy i trzeba, rozmawiając o tym, brać pod uwagę, że te słowa wypowiada osoba, która została ogromnie przez los skrzywdzona, no ale to jednak jest bardzo poważny zarzut. Czy rzeczywiście jest tak, że media publiczne, że dziennikarze telewizji publicznej zaszczuli Pawła Adamowicza i przyczynili się do tej tragedii, której byliśmy świadkami?
To wszystko, co pan powiedział we wstępie, można by rozpatrywać pod wieloma względami, z różnych punktów widzenia. Można by zacząć od samego bojkotu ogłoszonego przez Platformę Obywatelską. Nie pierwszy raz zresztą, jak pamiętamy, bo zdaje się, że raz czy dwa razy, a może i więcej, już takie bojkoty mediów publicznych były ogłaszane. One zwykle nie trwały zbyt długo. Podejrzewam, że tym razem rzeczywiście on może się nieco wydłużyć. Natomiast pytanie brzmi, czy Platforma wie, co robi w ten sposób. Czy Grzegorz Schetyna, decydując się na taki ruch, na pewno zważył wszystkie za i przeciw i zważył je dobrze, bo no, trzeba się zastanowić, kogo tak naprawdę będzie bojkotować Schetyna razem z partyjnymi kolegami. Czy prezesa Jacka Kurskiego, którego chce odwołania, czy dziennikarzy TVP, którzy będą chcieli zadawać politykom jakieś pytania, czy też może, i tu jest chyba najbliżej prawdy, widzów telewizji polskiej, a zatem po prostu Polaków, wyborców, rodaków. No, trzeba spojrzeć z tej perspektywy. To oni są ignorowani z przekazem za pomocą tego środka komunikacyjnego przez polityków PO. No, ale może zostawmy to rzeczywiście na boku, bo to jest bardziej problem Platformy Obywatelskiej niż nas wszystkich. Myślę, że oni pójdą prędzej czy później po rozum do głowy i ten bojkot odwołają. Natomiast co do tych zarzutów, jakie się pojawiają, czyli przechodząc już do meritum sprawy, rzeczywiście bardzo trudno jest mówić, wchodzić w jakąś polemikę z panią prezydentową Adamowicz, bo oczywiście, no, tak jak ja napisałem, nikt, kto się nie znalazł w takiej sytuacji jak ona, kto nie doznał takiej tragedii, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co ona czuje. I ja, może to mało popularne, co powiem, ale ja mimo wszystko uważam, że osobom w takiej sytuacji się znajdującym mimo wszystko wolno trochę więcej. Dlatego jestem daleki od jakiegoś mocnego krytykowania słów pani Adamowicz. Natomiast no niestety, no, ciężko się zgodzić z tym, o czym ona mówi. Ciężko się zgodzić z tymi zarzutami pod adresem dziennikarzy, zwłaszcza TVP, bo to się skupiło na telewizji publicznej, ale nie tylko. Ja te ataki trochę też odbieram osobiście, bo przecież mowa jest od kilkunastu dni o ludziach, którzy urządzali nagonkę na Pawła Adamowicza, którzy go oczerniali, którzy kłamali na jego temat, którzy prowadzili jakąś kampanię zmasowaną przeciwko niemu, no, a nasz tygodnik sieci był traktowany jako element tej rzekomej kampanii. A jaka jest prawda? No, prawda jest taka, że media mają się zajmować między innymi tym, czy władza dobrze wypełnia swoje obowiązki. Więc jeśli pojawiają się jakieś podejrzenia, że ktoś łamie prawo, że gdzieś są jakieś nieprawidłowości, to obowiązkiem dziennikarza jest się temu przyjrzeć. I tygodnik Newsweek w 2013 roku dokładnie tak zrobił. Przyjrzał się oświadczeniom majątkowym Pawła Adamowicza i napisał, że będzie miał on z tego tytułu poważne problemy. I tu nie chodzi tylko o jakieś pomyłki, zaniedbania, że zapomniał wpisać jednego czy drugiego mieszkania, ale chodzi o dużo poważniejsze rzeczy. W tamtej publikacji autorstwa Wojciecha Cieśli przed blisko 6 już laty opublikowanej mieliśmy do czynienia ze zdaniami o tym, że to właśnie żona Pawła Adamowicza jest ważniejszą częścią tego tandemu, że to ona robi, tu cytat, biznesy mieszkaniowe. To pisał Newsweek. Dlaczego dzisiaj ci, którzy mówią o najgłośniej o mowie nienawiści i najbardziej atakują dziennikarzy TVP, nie przypominają właśnie tej publikacji? Dlaczego nie przypominają licznych publikacji Gazety Wyborczej, portali internetowych z ulicy Czerskiej, które też się sprawami mieszkań Pawła Adamowicza zajmowały? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Czepiają się wyłącznie tych dziennikarzy, którzy w pewnym momencie zaczęli więcej mówić o Pawle Adamowiczu. A ten moment to był 2,5 roku temu, kiedy okazało się po tym, jak napisaliśmy z Marcinem Wiku artykuł Tajemnice Fortuny Adamowicza, kiedy okazało się, na czym dokładnie polegają te niejasności dotyczące majątku prezydenta Gdańska, kiedy okazało się, że on nie popełnił błędy w oświadczeniach majątkowych, tylko zataił przed służbami państwowymi kilkaset tysięcy złotych, które miał na swoich licznych 36 kontach. I w momencie, w którym opinia publiczna zaczęła być informowana o tak poważnych sprawach, okazało się, że to już naprawdę nie są przelewki. Gdy okazało się, że Paweł Adamowicz zawiesza członkostwo w Platformie, później Platforma musiała z nim się ostatecznie rozstać, bo wszyscy widzieli, jak poważne są to nieprawidłowości i wątpliwości co do jego uczciwości, no to wtedy dopiero podjęły ten temat duże media, kiedy mieliśmy nowe zarzuty prokuratorskie i było wiadomo, że będzie miał prezydent Gdańska kolejne procesy sądowe. Wtedy już rzeczywiście wszyscy o tym pisali. Natomiast w tym momencie takiego złapania klucz tej sprawy, część mediów przestała się nią interesować. Ci, którzy w 2013, jak Newsweek o tym pisali, nagle uznali, że to nie jest zbyt interesujące, że dziadkowie córek prezydenta, pradziadkowie przekazywali po kilkaset tysięcy złotych dzieciom w ramach darowizn. No to jest przedziwne. My po prostu dzisiaj próbuje nam się zaszczepić pewną amnezję i cała ta operacja, z którą mamy do czynienia od kilku dni po tym tragicznym zdarzeniu, po tym brutalnym morderstwie w Gdańsku, to jest właśnie taka imputacja amnezji. My mamy nie pamiętać, jak było, tylko mamy słuchać, jak ktoś to dziś ma dla nas interpretować. No nie wolno się na to zgodzić po prostu.
A o co chodzi z tymi zarzutami, które zostały postawione, że tutaj właśnie atakowano rodzinę, że atakowano, interesowano się dziećmi, że interesowano się teściami? No bo to dla kogoś, kto nie zna sprawy, to brzmi rzeczywiście, no, opresyjne państwo, które nie tylko śledziło polityka, ale też czepiało się jego rodziny.
No to prawda, jeśli ktoś nie zna szczegółów tej historii, to po wczorajszym wywiadzie pani Adamowicz w TVN24 mógł odnieść takie wrażenie. Natomiast no, ja szczerze powiedziawszy nie za bardzo rozumiem, dlaczego ona użyła tego argumentu, że urzędy skarbowe kontrolowały jej rodzinę kilka pokoleń wstecz. No to wynika stąd, że gdy ta sprawa się pojawiła, a pojawiła się ona za sprawą działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod kierownictwem Pawła Wojtunika w czasie rządów Platformy Obywatelskiej w 2013 roku, no to składając wyjaśnienia w tej sprawie w CBA, a później również w prokuraturze, zarówno Paweł Adamowicz, jak i jego małżonka przekonywali, że te pieniądze, które nie zostały uwzględnione w oświadczeniach majątkowych, bo już pal sześć te kolejne mieszkania, o których on zapominał, ale chodzi o konkretną gotówkę, która była na kontach. Te pieniądze to tak naprawdę nie były ich, tylko to były pieniądze ich córek, które córki regularnie dostawały od dziadków, od pradziadków, którzy byli zamożni, oszczędni. I taki zwyczaj był w rodzinie, że po prostu dawało się koperty w ramach różnych prezentów, z różnych okazji, chrztu, komunii, urodzin itd., itd. Szczerze mówiąc, chyba niewiele jest takich rodzin w Polsce, w których taki zwyczaj, bo oni nazywali to zwyczajem, obowiązuje i taki zwyczaj dawałby tak pokaźne sumy, bo tam naprawdę chodziło kilkaset tysięcy złotych. Ostatecznie ani CBA, ani prokuratura, ani Izba Skarbowa, ani Urząd Skarbowy w Gdańsku, Ani sąd wreszcie w Gdańsku, do którego ta sprawa finalnie trafiła, nie dał wiary tym wyjaśnieniom państwa Adamowiczów. Mimo to wyrok był jaki był, to znaczy Paweł Adamowicz musiał zapłacić tam chyba około 40, jeśli dobrze pamiętam, tysięcy złotych swego rodzaju kary za to, że popełnił te błędy. Sąd stwierdził, że ma pozytywną prognozę kryminologiczną, więc nie będzie popełniał podobnych błędów w przyszłości. No i mimo, że sąd stwierdził, to jest napisane w uzasadnieniu tej decyzji sądu, pisemnym uzasadnieniu, mimo że sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom, że te pieniądze pochodziły od dziadków, no to postanowił nie ścigać w tym wątku pana prezydenta.
Skoro sprawa jest znana dziennikarzom różnych tytułów, skoro zajmowali się tym i dziennikarze Newsweeka, i dziennikarze Gazety Wyborczej, to właściwie w takim normalnym świecie należałoby się spodziewać jakiegoś aktu solidarności dziennikarskiej. No ktoś powinien powiedzieć, że wiedział o sprawie i że to nie jest tak, że jacyś źli dziennikarze niszczyli niewinnego człowieka bez powodu.
No każdy, kto ma choć odrobinę genu uczciwości w sobie, każdy dziennikarz, patrząc w lustro, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on powinien się wykazać solidarnością zawodową, czy nie. No niestety Polska jest, ale myślę, że nie tylko Polska, ale u nas to bardzo wyraźnie widać, jest takim krajem, gdzie podziały nie tylko w społeczeństwie, wśród polityków, ale również wśród dziennikarzy są bardzo mocne. I część mediów no nie skorzysta z takiej okazji, żeby się wykazać jakimiś pozytywnymi cechami. Nie wiem, może na fali teraz tego tych wszystkich apeli o jakieś pojednanie, o ostudzenie języka, o odrobinę chociaż szacunku. Może to się trochę zmieni, chociaż jestem tutaj jednak pesymistą. Natomiast konstans taki codzienny, jaki obserwujemy, warunki, w jakich pracujemy, są takie, że no, okazało się, że to jest kolejna okazja do tego, żeby przyłożyć TVP. I tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, czy chodzi o jakiś materiał w wiadomościach, który się ukazał, czy jakąś transmisję telewizyjną. Nie, chodzi o całokształt. To jest dokładnie to samo, co próbuje robić Platforma Obywatelska od 3 lat. To jest ciągłe rozkręcanie emocji, podpalanie ich na powrót na przeróżne sposoby, wyciąganie ludzi na ulicę. Niestety skłócanie również między sobą. Liczą na to, że to będzie to paliwo, które może ich z powrotem wynieść do władzy. W to wchodzi część dziennikarzy, część mediów. I się przyłącza niestety do tego chóru. I my w tej chwili tak naprawdę dopiero teraz mamy do czynienia z nagonką. Nagonką właśnie na część dziennikarzy, a nie mieliśmy do czynienia z nagonką rzekomą, kiedy pisaliśmy zgodnie z naszym zawodowym obowiązkiem o niejasnościach wokół działalności jednego z najważniejszych polskich samorządowców.
Bardzo serdecznie dziękuję. To nie jest wesoła rozmowa, ale sytuacja nie jest wesoła. Marek Pyza, dziennikarz śledczy, Tygodnik w sieci, był gościem popołudniowej audycji Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.